Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym, a mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam. Dzień dobry. Gościmy dzisiaj wspaniałą osobę, która kocha media społecznościowe i zresztą nie tylko, w ogóle kocha telewizję i Śląsk i promuje to, co jest najważniejsze, myślę, dla w ogóle mieszkańców danego regionu, nie? Bo my wszyscy mamy jakieś takie, powiedzielibyśmy psychologicznie, małe ojczyzny. I tak sobie wyobrażam, że ten Śląsk i nasza tożsamość społeczna ma duże znaczenie dla wszystkich grup wiekowych. Dzisiaj się skoncentrujemy na dzieciach, w podstawówce, bo oni są adresatami tego podcastu, więc też będę prosić Panią o takie nienaukowe podejście. A wiem, że pisze Pani doktorat z tego tematu, ma Pani olbrzymią wiedzę i śląskość jest dla Pani ważna.
Czemu niektórzy Ślązacy wstydzą się, że są ze Śląska?
To jest tak, że myślę, że każdy z nas miał taki etap, mówię o pokoleniu moim, czyli 30+, że musieliśmy się troszeczkę powstydzić tego bycia Ślązakiem i u mnie jakby to, że ktoś kazał mi się wstydzić, a było mi z tym niewygodnie, bo niby dlaczego miałam się wstydzić, że mam takie korzenie, sprawiło, że zaczęłam to analizować. sprawdzać na milion sposobów, dlaczego tak jest. Po pierwsze, ktoś mi powiedział, że może powinnam sobie męża górnika znaleźć i nie szukać pracy poza województwem śląskim, bo wtedy szukałam pracy w Krakowie jako młoda dziennikarka. I to już jakby wzbudziło mój niepokój. Dlaczego ty mi każesz w ten sposób? Przecież kobiety ze Śląska to nie tylko żony górników. I tu jakby od razu mój bunt kobiety ze Śląska się włączył. I dzięki temu buntowi powstała książka. Zaprosiłam wtedy do współpracy 10 pań, które osiągnęły wielkie sukcesy na arenie ogólnopolskiej i nie wstydziło się tego, że są Ślązaczkami. To była Ania Popek, dziennikarka. To była Ania Wyszkoni, piosenkarka. To były kobiety, które osiągały w sporcie, w aktorstwie wiele różnych sukcesów. Asia Fraszyńska, bo teraz próbuję sobie te nazwiska przypomnieć. Natomiast jest tych kobiet bardzo dużo. I to było pierwsze. A drugie, kiedy już na świecie pojawił się mój syn, to te bolączki zaczęły mieć inny wymiar, bo ja jako dziecko w domu rozmawiałam w godałach, tak, po śląsku z moimi rodzicami. Była to naturalna sytuacja, bo moi rodzice godają. Ale kiedy poszłam do szkoły, po śląsku nie wypadało gadać. Mój brat wiele razy miał z tego powodu przechlapane u nauczycieli, ale potem ja jakby się dostosowałam do sytuacji. Byłam wręcz prymusem z języka polskiego, mówiłam płynnie po polsku, taką poprawną polszczyzną, chociaż akcent podobno wyczuwalny będzie zawsze, nawet mimo lat pracy w mediach, przed kamerą czy przed mikrofonem nadal ten akcent mam, ale jak dziecko się pojawiło, dałam sobie takie postanowienie, że moje dziecko godać nie będzie, żeby nie miało właśnie przeklapane w szkole. Ale szybko tę postawę zmieniłam.
Co jest takiego fajnego w byciu Ślązakiem? I jak możemy to pokazać innym?
To ja nawiążę jeszcze do tego, co właśnie sprawiło, że ja tymi liderami się zainteresowałam. Właśnie mój syn, jak miał 3 latka i już po polsku mówił te pierwsze słowa, ale przez to, że często zostawał pod opieką, jeszcze nie chodził do przedszkola i zostawał pod opieką dziadków, którzy właśnie godali. I ci moi dziadkowie na takie 2 obozy się podzielili. Jedni mówili, nie każcie mu godać, żeby broń Boże nie godał, żeby nie miał w szkole, a drudzy właśnie, tak, celebrujcie tą tradycję. Ja stwierdziłam, no i co dalej? Więc powiedziałam sobie, tak, to jest odpowiedni czas, żebym ja się z tą śląskością po swojemu rozliczyła. Postanowiłam postarać się o stypendium, napisałam książkę, taki reportaż, żeby zrozumieć Śląsk i poszłam na rozmowy, umówiłam się na rozmowy, już nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, ile tych osób było, 20 może takich autorytetów w dziedzinie śląskości. To byli profesorowie, to była językoznawczyni, profesor Tambor, to był socjolog Marek Szczepański, już świętej pamięci. To była też świętej pamięci Maria Pańczyk, która organizowała ten konkurs po naszemu, czyli po śląsku. I ja im mówię, za każdym razem pytając, co ja powinnam zrobić z tym moim synem, czy przekazywać tę śląskość, czy nie, oni mi mówili, pani jest dinozaurem, pani się tym jeszcze interesuje, niech pani się tym interesuje, bo już nikt nie chce. I to było 5 lat temu i większość tych osób mówiła, najgorsze co pani może zrobić, to nie przekazywać tej śląskości swojemu synowi. Mówić, że stop, że koniec, bo jak pani przerwie ten łańcuszek, to z tego nic nie zostanie, bo coraz więcej osób w tych swoich domach już ten łańcuszek przerywa, bo Śląsk jest, nie wiem, może jakiś niemodny właśnie, może jakiś wstydliwy, bo to wynieśliśmy jako to pokolenie 30-40-latków z domu. Ale nie, myśmy postanowili inaczej i powiem dzisiaj po tym czasie, że ci liderzy, te autorytety, które ja spotkałam na swojej drodze, wpłynęły na to, że ja dałam zielone światło, już przestałam z tym walczyć i dzisiaj mój syn chodzi do 1. klasy, potrafi świetnie mówić po angielsku, już się tam uczy ładnie tych angielskich słówek, mówi płynnie po polsku, natomiast z kolegami w tej 1. klasie na przerwach godo, umiejętnie godo i przychodzi do domu i mówi, mamo, a ja tam z Tymkiem se pogodołek, wiesz, ja mogę z tobą też pogadać. I dla mnie po prostu to jest kwintesencja tego, jak dzieci mają taką piękną umiejętność, żeby się dostosować do wszelkich okoliczności. One się nie wstydzą, one są naturalne. A skoro ja w nim widzę, że on nie czuje potrzeby wstydzenia się śląskości, to dlaczego ja miałabym to robić? Ja naprawdę cieszę się, że nie przerwałam tego łańcuszka.
Co to jest lider? I co trzeba zrobić, żeby nim zostać?
To jest ciekawe pytanie, bo jestem świeżo po badaniach i to, co mnie się wydawało oczywiste, to się wcale nie wydaje oczywiste dla mieszkańców województwa śląskiego. Więc lider to jest taka osoba, która może wpływać na nasze opinie, na nasze zdanie. Dla nas, dla dzieci, liderem może być tak naprawdę mama, bo jeśli ona powie, jak nie ubierzesz czapki, to się rozchorujesz, to musisz jej posłuchać. Znaczy, twoją rolą jest zdecydować, tak, czy ty jej posłuchasz, czy nie, ale to jest dla dziecka lider. Ale pytanie teraz, lidera w jakim temacie my poszukujemy? Bo jeśli w temacie śląskości poszukujemy lidera, to to może być lider, który mówi nam, co z tą śląskością zrobić. Jeżeli dużo osób występujących w mediach w roli lidera opinii będzie mówiło, Śląsk jest wartościowy, Śląsk ma świetną kulturę, mamy świetny język, powinniśmy godać, nie wstydzić się, pisać książki po śląsku, to my będziemy chcieli za tym pójść, bo to jest taki nasz mentor. To jest osoba, która występuje w internecie, ma duże zasięgi. To jest taki influencer. Dla dzieci to jest youtuber, to może być osoba, którą w mediach społecznościowych obserwują. No i rzeczywiście, jeśli ona będzie powielać te wartości, to oni za nią pójdą. Ale jeśli ona powie, słuchajcie, Śląsk to jest takie nie do końca fajne, w ogóle po co się tym zajmować? Bądźmy wszyscy obywatelami świata, ale niekoniecznie Ślązakami, no to oni za tym nie będą chcieli pójść, nie? To, co my słyszymy od innych, czyli jakie opinie my słyszymy od tych naszych liderów opinii, no to my będziemy chcieli to robić. Więc przykład idzie w tym wypadku z mediów społecznościowych. Może to jest też dobry sygnał dla rodziców, bo oni czasem mają pogląd na to, co te nasze dzieci oglądają. Ale jeśli poszukujemy treści, no to zwróćmy uwagę, kim jest ta osoba, bo to, co on powie, to jest święte i już jakby nie ma co z tym walczyć, że ja, kiedy większość z nas korzysta z mediów społecznościowych, są media społecznościowe, z których ja osobiście nie korzystam, bo no nie mam tam profilu, jakby nie czuję, że to jest dla mnie, ale korzystam z innych i też no ręka w górę, kto się nie kieruje tym, co powiedział jakiś influencer, jeśli on mi poleci jakieś wydarzenie, jeśli on mi poleci jakąś książkę, to ja się tą opinią sugeruję. No i to jest rola lidera. No dobrze, żebyśmy trafiali na takich, którzy mają na nas pozytywny wpływ, a nie negatywny.
Czy w przyszłości będą potrzebni liderzy?
No na pewno warto tych liderów opinii śledzić, tak? Bo oni prowadzą swoje media społecznościowe i gdybyśmy powiedzieli o tej pierwszej trójce, to właściwie jedynka jest godna polecenia, czyli europoseł Łukasz Kochut, który teraz od niedawna propaguje też taką akcję, uczy swoich obserwujących, których ma naprawdę setki tysięcy już tam na Instagramie czy na Facebooku. Śląskich słówek. Widziałam ostatnio, pojawiały się Gyszynk w odniesieniu do Świąt Bożego Narodzenia czy Fuzekle. To jest w odniesieniu też właśnie do skarpetki Świętego Mikołaja. Uczy nas tak, takimi małymi gestami, żeby się z tym Śląskiem nie żegnać, tylko się nim zainteresować.
Czy to dobrze, czy źle, że Śląsk kojarzy się z kopalniami?
To znaczy Śląsk się kojarzy z kopalniami, ale już nie tylko. I to się będzie zmieniało. To się na pewno zmienia już, bo my widzimy, że w związku z tym, że kopalnie się niektóre już zamknęły, a inne mają ten proces przed sobą, to już widzimy, że jest wiele alternatyw. Na przykład to, że Śląsk stał się taką naukową stolicą, tak? Przez cały rok pokazywaliśmy i zapraszaliśmy wszystkich, nie tylko dorosłych, ale też dzieci mogły wchodzić na uczelnię i zobaczyć, co nowego tam się dzieje. Już nie musimy brać dzieciaki na wycieczki do kopalni, możemy je zabrać na wycieczkę do uczelni, bo tam w tych laboratoriach dzieją się takie rzeczy, że dzieciaki są zainteresowane tym nowym przemysłem, tym nowym Śląskiem. Na Politechnice organizujemy takie wycieczki dla przedszkolaków i dla szkół podstawowych, gdzie na przykład dzieciaki wchodzą do klatki z robotami i te roboty składają klocki Lego. te roboty potrafią świetnie układać kostkę Rubika. My możemy im zaproponować wizytę w Muzeum Skał, gdzie sobie posłuchają historii o dinozaurach, ale my też możemy im zaproponować wizytę w laboratorium, gdzie jest symulator lotu samolotem. I one nagle zobaczą, jak to jest być pilotem. I być może pomyślą o tym, że w przyszłości na Śląsku można tyle wspaniałych rzeczy robić. Można zostać lotnikiem, ekspertem od cyberbezpieczeństwa, sportowcem, artystą, a nie tylko pracownikiem kopalni.
Jakie są charakterystyczne tradycje na Śląsku oprócz edukacji?
Oprócz edukacji i oprócz w ogóle kopalni i przemysłu ciężkiego, z to, z czym my tę śląskość kojarzymy, no taką tradycją jest przede wszystkim, cechą Ślązaków jest rodzinność i te rodzinne, niedzielne obiady, ale one też rodzą się z tej śląskiej górniczej historii i myślę, że nawet jak te kopalnie zostaną zamknięte, to już jest element, który z nami zostanie, bo przygotowanie tego sutego obiadu dla górnika, a niedzielnego obiadu z roladą, pluskami, tą modrą kapustą, to nie zniknie nawet jak znikną kopalnie. No proszę mi powiedzieć, kto teraz zgodziłby się na to, że zamknięto kopalnie, to rezygnujemy z wszystkiego, co za tym poszło. Myślę, że tak samo tradycyjnie będą 4 grudnia organizowane obchody barburkowe, bo i tak to nam się wiąże z tym, że możemy posłuchać tej górniczej orkiestry, które działają. My widzimy co roku na Nikiszowcu grającą orkiestrę, mimo że kopalnia Wieczorek nie działa już od kilkudziesięciu lat, czyli tradycja się już podtrzymała. I tu jakby nie trzeba się zastanawiać, co z tego zostanie. I to jest na pewno element taki, który się ze Śląskiem kojarzy. Gdybym miała jeszcze dodać, to teraz zmienia się też postrzeganie Śląska nie tylko jako regionu przemysłowego, ale turystycznego. I też wykorzystano to, co było kiedyś atrakcyjne. Mamy turystykę industrialną, czyli już nie chodzimy do kopalni jako do miejsca pracy, ale do miejsca turystycznego, jak do atrakcji turystycznej. Możemy sobie zjechać szolą na dół, tak, i zaliczyć ścieżkę górnika, przeżyć taką szychtę jak górnik, na przykład w sztolni Luisa czy w kopalni Guido. To są dzisiaj wizytówki i przyjeżdżają na te wycieczki nie tylko ludzie tutaj z regionu, ale ludzie z całej Polski, żeby sobie zobaczyć, jak to kiedyś było w kopalni, więc możemy się jako region turystyczny już też reklamować.
Gdzie mogę pójść z rodzicami, żeby lepiej poznać Śląsk i jego historię?
Jakbyśmy chcieli, żeby te dzieciaki poczuły śląską historię i śląskie tradycje, to na pewno wizyta właśnie w kopalniach, gdzie już małe dzieci mogą przeżyć taką swoją przygodę życia i stać się górnikiem na chwilę w kopalni Guido czy w sztolni Luisa, ale dzieciaki przede wszystkim mogą też pokorzystać tu z innych atrakcji. Pokazujemy, że Śląsk to nie tylko Śląsk ten górny, ale jako województwo śląskie, to też Beskidy, można sobie pojechać na wycieczkę w Beskidy i tam całymi rodzinami wybierać w schroniskach, w ścieżkach, gdzie się da, zimą to narty. No więc dzieciaki mają tutaj sporo do zrobienia.
Spływy kajakowe
krainą Górnej Odry. Tak, sama jestem mieszkanką parku, więc wiem, że to jest ciekawa atrakcja dla dzieciaków. No i dużo takich zagród czy takich agroturystycznych miejsc. Mamy alpaki w Rybniku, ale jest dużo takich miejsc. No, zresztą cały ten kompleks w Chorzowie i Park Śląski i wszystko co wokół, łącznie z Wesołym Miasteczkiem, no to też jest pod dzieci idealna forma rozrywki.
Czy na Śląsku można teraz pracować w innych zawodach niż kiedyś?
Paręnaście albo parędziesiąt w moim przypadku lat temu, jak byłam w szkole podstawowej, miałam jakieś wizje, czym będę się zajmować, ale wtedy nie było tylu możliwości, że będziemy się uczyli praktycznych aspektów. Powiedzmy sobie szczerze, nastawiało się bardziej tą młodzież na takie teoretyczne rzeczy. Dzisiaj młody człowiek już w szkole podstawowej może pojechać właśnie na wycieczkę na uczelnię. Dzisiaj młody człowiek, który jest w szkole podstawowej, często gości tam ekspertów, którzy opowiadają o swoich zawodach. Ja sama byłam zapraszana już do przedszkola do swojego dziecka, żeby opowiedzieć mu o pracy reportera czy dziennikarza. Te dzieciaki chłoną tę wiedzę, one się dowiadują, kim można być w przyszłości. I takie wycieczki są dzisiaj dostępne, takie możliwości. Nauczyciele mogą się po prostu zgłaszać do różnych placówek, do różnych instytucji, zaprosić, przyjedźcie, opowiedzcie, co się u was w pracy robi, albo może my przyjedziemy z dzieciakami całą bandą, żebyśmy mogli zajrzeć do waszego laboratorium, żebyśmy mogli zajrzeć do waszego studia telewizyjnego i one to robią chętnie. No, jesteśmy czasem pełni obaw, czy ten sprzęt gdzieś tam nie ucierpi na tej takiej nadmiernej chęci przeżywania tego wszystkiego, co tam w środku jest, ale wynikają z tego same plusy, bo dzieci się interesują i od razu po tych wycieczkach widzimy, że one już zaszczepiły w sobie takie zainteresowanie, a to takie rzeczy ciekawe mogę robić w przyszłości, tak? Mogę być dziennikarzem, mogę być pilotem, tak? Mogę być jakimś super informatykiem. One dopiero wtedy poznają te perspektywy, możliwości jest ogrom, tylko trzeba z tego korzystać, to jest być może apel do nauczycieli, a jeśli dzieci nas słuchają, to podpowiadajcie waszym nauczycielom, że warto się zgłosić i zapraszać do siebie tych ekspertów albo wyjeżdżać tam na wycieczki. To wszystko jest możliwe.
Czy każdy może zostać liderem? Czy trzeba się z tym ugodzić?
To wymaga odwagi i pewnych cech. Według tych naszych ostatnich ankiet dowiedzieliśmy się, że taki lider to powinien być przede wszystkim tak odważny, nie powinien się bać tych swoich opinii prezentować na forum, czyli jeżeli ja, uczeń klasy podstawowej, nie boję się stanąć na środku klasy i powiedzieć, że ja to chciałbym zorganizować konkurs o Gwarze Śląskiej albo konkurs o Gwarze Śląskiej czy o Śląskości czy Śląsku, to już jest taki akt odwagi, że to jest jakby początek bycia liderem w tej kwestii. Przede wszystkim nie bać się publikować też takie rzeczy w mediach społecznościowych, bo to już jest jakby drugi element, który świadczy o tym, że wyszliśmy szerzej niż poza tą klasę, bo w mediach społecznościowych to treści się mogą powielać w takim ekspresowym tempie, o którym nawet sobie nie zdajemy sprawy. No i co jeszcze jest ważne? No, posiadanie takiej charyzmy, czyli no, jeśli widzimy, że ktoś się w jakiś sposób wyróżnia albo się interesuje jakimś tematem, to dajmy mu to pole do popisu. To jest apel do nauczycieli tak naprawdę, żeby tych dzieciaków nie hamować. Jeśli one mają jakąś wizję czy jakąś chęć, żeby się rozwijać w jakimś temacie, to niech płyną. Dajmy im tylko zielone światło.
No dobra, a apel do dzieci. Co chciałaby pani im powiedzieć tak na koniec od siebie?
Żeby się nie bały realizować swoich marzeń, jeżeli mają jakąś wizję, jeśli mają jakiś pomysł, to niech tego pomysłu nie chowają w swojej głowie, tylko idą do swoich rodziców, do swoich nauczycieli, przedstawią i oby trafiali tylko i wyłącznie na takie osoby pomocne. Ale tych osób jest w szkole, myślę, wiele, więc jeżeli jeden z nauczycieli powie, że on to przemyśli i może nie do końca, to nie idą do kolejnego, bo najważniejsze, żeby się nie poddawać, bo my na swojej drodze, w swoim życiu trafimy na takie osoby, które często będą mówiły, że może nie teraz, może to nie jest dobry pomysł, ale jeżeli ty, młody człowieku czy młody uczniu, jesteś przekonany, że to jest świetny pomysł, to nie daj sobie wmówić, że musisz na tym poprzestać, tylko po prostu działaj i szukaj takiej osoby wśród nauczycieli, czy wśród dorosłych, czy wśród rodziców, które ci pomogą ten pomysł zrealizować.